Mów do nas, Panie. To jest ta właściwa modlitwa. Pan mówi do mojego życia przez proroka Elizeusza i czas od czasu będę kazał o jego służbie, którą Bóg dał do jego życia. Kiedy grupa tutaj śpiewała pierwszą pieśń, to była pieśń modlitwy Otwórz oczy duszy mej, Panie. Czy wspominacie, kiedy w taki sposób modlił się Elizeusz? Modlił się, by Bóg otworzył oczy nie tylko jemu, ale i jego słudze. Otwórzmy drugą Księgę Królewską, 6 rozdział. Będę dzisiaj czytał taki dłuższy odcinek. 6 rozdział 2 Księgi Królewskiej od 8 wiersza po 23. 2 Królewska 6 od 8 wiersza. Mam taki nowszy polski przekład. Król Aramu prowadził wojnę z Izraelem. Na naradzie ze swoimi sługami oświadczył: w takim to, a takim miejscu zamierzam stanąć obozem. Wtedy Elizeusz przesłał do króla Izraela taką wiadomość: strzeż się przemarszu przez to miejsce, bo tam czają się Aramejczycy. Król Izraela wysłał zwiadowcę do miejsca wskazanego przez Elizeusza, uprzedzając go, aby tam rozglądał się bacznie nie raz i nie dwa. Obruszył się król Aramu, gdy mu o tym doniesiono. Wezwał swoje sługi i zapytał ich: dlaczego nie chcecie mi powiedzieć, kto mnie zdradza przed królem Izraela? Na to odezwał się jeden z jego sług: to nie my, panie mój królu, to prorok Elizeusz. Ten w Izraelu powtarza królowi Izraela wszystkie twoje słowa, choćbyś je wypowiedział w najtajniejszym zakątku twojej sypialni. Wtedy rozkazał: idźcie, wypatrzcie, gdzie on jest. Pośle swych ludzi, aby go pojmać. Donieśli mu, mówiąc: jest w Dotan. Wysłał tam konnych i rydwany oraz silny oddział pieszych. Przybywszy nocą, otoczyli miasto. Wcześnie rano wstał sługa Elizeusza, wyszedł i zobaczył, że piechota jest wokół miasta, a także konnica i rydwany. Zawołał więc ów sługa do niego: panie, co my teraz zrobimy? Elizeusz odrzekł: nie bój się, więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz pomodlił się, mówiąc: panie, otwórz oczy tego sługi, niech zobaczy. I pan otworzył jego oczy, spojrzał i ujrzał górę pokrytą konnymi oraz ogniste rydwany wokół Elizeusza. Gdy zaczęli iść do niego, Elizeusz pomodlił się do pana, mówiąc: poraź, panie, tę gromadę ślepotą. Poraził ich ślepotą zgodnie ze słowami Elizeusza. Elizeusz odezwał się do nich: to nie to miasto i nie ta droga. Chodźcie za mną, zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy weszli do Samarii, Elizeusz pomodlił się: otwórz, panie, oczy ich, niech przejrzą. I pan otworzył ich oczy, spojrzeli i zobaczyli, że są w środku Samarii. Kiedy ich zobaczył król Izraela, zapytał: czy mam ich, ojcze, zgładzić? Odpowiedział: nie zabijaj. Możesz pozbawić życia tych, których ty dzięki swojemu mieczowi i łukowi wziąłeś do niewoli? Połóż chleb i wodę przed nimi. Niech się najedzą i napiją, a potem niech wrócą do swojego pana. I zostawiono im obfity posiłek. Najedli się, napili, potem odesłał ich, wrócili do swojego pana. Odtąd lekko zbrojne oddziały Aramu już nie napadały na tereny Izraela. Tak tyle z tego zdarzenia, które jest pełne nie tych przyjemnych, ale możemy powiedzieć nieprzyjemnych niespodzianek. Elizeusz, ten pomazany prorok, pełni służbę pośrednika pomiędzy Bogiem a Izraelem. On już ma za sobą pewne doświadczenia. Uzdrowił wodę w Jerycho, która przynosiła śmierć i poronienie i źle się mieszkało w tym mieście. Po ingerencji Elizeusza Jericho się zmieniło. Był też Elizeusz świadkiem zaraz na początku tej swojej służby strasznej tragedii, kiedy był świadkiem tych 42 chłopców rozerwanych przez niedźwiedzicę. Pomógł wdowie przed bankructwem i zaprzedaniem synów do niewoli. Modli się podwójnie za dziecko dla kobiety w Szunem. Po raz pierwszy, kiedy nie miała dzieci, a po raz drugi, kiedy ten chłopak umarł i modli się o życie dla niego. W końcu nie tylko wewnątrz Izraela, ale i na zewnątrz działa bardzo pozytywnie. Uzdrawia syryjskiego dowódcę Naamana. I można by powiedzieć, że przecież należała mu się wdzięczność. Należał się mu szacunek nie tylko w narodzie izraelskim, ale i poza granicami tego państwa. A jednak czytaliśmy tutaj, że król Aramu, pomimo tego, że chyba wiedział, jak jego dowódca był uleczony, to przygotowywuje zasadzkę na naród izraelski. I to jest obraz tego świata, w którym my dzisiaj żyjemy. Poprzez wojny starają się ludzie osiągać pokój. Niech to są już wojny rodzinne, domowe, krajowe czy międzynarodowe. Człowiek nie zna, nie umie innym sposobem. Tęskni po pokoju, ale nie wie innym sposobem do niego dojść. I Pan Jezus przygotowywał uczni na taki świat, który się nie zmienia, który przez wszystkie stulecia jest stale taki sam. I mówi swoim uczniom, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. A dodaje do tego, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na tym świecie nie będzie pokoju, ale w Jezusie możemy ten pokój osiągnąć. Ten pokój, po którym tęskni każdy człowiek. Myślę, że ten Ben-Hadad, ten aramejski król, nie uświadamiał sobie, że atakując Izrael, Boży lud, idzie przeciwko Bogu. Oczywiście były wojny, które Izrael przegrał. Czasami ponosił sromotną klęskę. Ale na ile znam Boże Słowo, tak pozwolę sobie powiedzieć, że kojarzyło się to zawsze z tym odstępstwem, kiedy nie był wierny Bogu, kiedy oddalał się od Boga. Tutaj widzimy bardzo ciekawą sytuację. Król izraelski Jehoram, syn Achaba, w trzecim rozdziale tej księgi czytamy, że czynił to, co złe w oczach Pana. I zasłużył sobie na to, aby ten sąsiedni władca, sąsiedni król, tak go trochę poćwiczył. Zasłużyłby sobie na wojnę, w której by przegrał. Ale wydaje się, że właśnie ten niegodziwy król izraelski jest jakby w cieniu Bożego człowieka Elizeusza. To Elizeusz wpływa na cały kraj tym pozytywnym sposobem. Dzięki niemu król nie wpada w żadne zasadzki i wygrywa nad Aramejczykami. Król Asyrii podejrzewa, że ktoś jest zdrajca. Ale kiedy dowiaduje się, że to ten stary pan wykrywa jego plany, to mówi, tak, to jest bardzo prosta sprawa. Zajmiemy go i później już nie będzie nam przeszkadzał. Elizeuszowi objawia rzeczy Bóg. On widzi te skryte rzeczy, które przed Bogiem nie są skryte. Podobnie jak apostoł Jan, kiedy pisze swój prolog, to mówi: i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jednorodzony Syn od Ojca. A tak sobie powiedziałem, kto widział tą chwałę? Ilu ich było, którzy widzieli tą chwałę, która znosiła się nad Jezusem? Byli to uczniowie, były to niektóre niewiasty, ale większość ludzi tej chwały nie widziało. I właściwie Jezus im przeszkadzał. I bardzo szybko chcieli się Go pozbyć. Kiedy właśnie Ben-Hadad gotuje się przeciwko Elizeuszowi, nie czytamy nic o tym, żeby król izraelski, któremu tak bardzo pomagał ten prorok, żeby się zdecydował, że będzie go bronił, że wyśle swoje wojsko, aby dać mu tę ochrankę w chwili takiego niebezpieczeństwa. Pozostają sami Elizeusz i jego sługa, jego uczeń. I nam może się czasami zdarzyć to, że zostaniemy niesprawiedliwie osamoceni właśnie w chwili, kiedy spada na nas krytyka, niepowodzenie. Ale tak jak już powiedziałem, Jezus uczni na to przygotowywał. Wiedział, że tak będzie. Myślę, że to jest takie naturalne, że w chwili, kiedy przychodzi jakieś niebezpieczeństwo na nas, że koncentrujemy się na tych ludzi albo na tą sytuację, która chce nam skrzywdzić. A tak właśnie zachowuje się ten sługa. Widzi to wojsko, widzi tą olbrzymią przewagę, jest przerażony i załamuje ręce i mówi: co będziemy robili? Chciałbym, abyśmy przynajmniej jedno zdanie zapamiętali dzisiaj z tego nabożeństwa. Oby nam się głęboko do kory mózgowej wszczepiło to zdanie, które wypowiedział Elizeusz, a które w Bożym Słowie jest jeszcze może w innej formie wypowiedziane. To jest to zdanie, które powiedział sługowi: więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I modli się: Boże, otwórz oczy temu sługowi, żeby to widział, żeby temu wierzył. Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Niezależnie na tym, czy będziemy mieli tą wizję do tego duchowego świata i zobaczymy coś nadprzyrodzonego, ale taka jest prawda. Jeżeli jesteśmy po stronie Boga, więcej jest z nami tych aniołów, tych, którzy strzegą nas, którzy są nad nami i którzy nie pozwalają, aby cokolwiek stało się w naszym życiu bez Bożej woli. Ci nasi nieprzyjaciele, tak jak i wtedy było, starają się odkryć to najsłabsze miejsce, to miejsce, które nie jest strzeżone. I tak samo zachowuje się szatan. Chodzi koło nas i wyszukuje te słabe miejsca, a Bóg pozwala, aby to czynił. Właściwie służy nam do tego dobrego, aby właśnie poznaliśmy te swoje słabe miejsca i pozwoliliśmy Bogu, aby On tam stanął, aby On tam był. Ben-Hadad sobie myśli, że to przecież bardzo łatwe będzie usunąć tego proroka Elizeusza, ale nie uświadamia sobie, że za tym prorokiem stoi Bóg, mocny Bóg. Strategia szatana jest jedna: pojmać tego, który jest modlitewnikiem, który jest duchowym człowiekiem. Jeżeli by to udało się, to później byłoby mu bardzo łatwo zdobyć te różne miejsca, które chciał zyskać dla siebie, osłabić ten naród. Bracia i siostry, każdy zbór, każdy kościół ma tych ludzi obdarowanych od Boga, którzy są modlitewnikami, którzy mają ten duchowy wgląd, a na których diabeł będzie zawsze najwięcej atakował, którzy będą przeżywali może trudniejsze rzeczy. I powiecie sobie: dlaczego tak jest? Przecież się modli. Przecież jest człowiekiem, który tyle czasu poświęca Bożym sprawom. A przechodzi takie trudne rzeczy. Diabeł stara się zniechęcić. Diabeł stara się, aby ci ludzie rezygnowali. Ale wtedy, kiedy będziesz przechodził taką drogą, nie będzie ci łatwo, powtarzaj sobie, więcej jest tych, którzy są z nami, aniżeli ci, którzy są z nimi. Więcej jest tych, którzy są po stronie Boga. Mocniejsi są. I idźmy tą drogą, choć nie będzie łatwo. Właściwie odwrotnie, kiedy nikomu nie będziemy przeszkadzać, kiedy wszyscy będą z nami zadowoleni, może to być właśnie to wielkie niebezpieczeństwo, że jesteśmy letnimi chrześcijanami. Taki obraz możecie sobie zapamiętać, że zawsze najgorszy człowiek jest ten, który rano budzi się pierwszy. Bo w chwili, kiedy się on obudzi, to budzi tych dalszych. A jeżeli ta sytuacja by się miała powtarzać, to trzeba tego człowieka usunąć. Jeżeli jesteśmy tymi czujnymi, duchowymi ludźmi, będziemy tymi, którzy będą budzić tych ostatnich. Nie będziemy móc spać, będziemy zniepokojeni nad niebezpieczeństwem. I w tej pierwszej fazie możemy się stać problemem. Kiedy Eliasz widział tą straszną katastrofę, która bliży się przez Achaba i Jezabel do narodu, to właśnie on był najgorszy. On musiał pierwszy uciekać i skryć się, dlatego że jego chcieli zabić. Tak to jest i tak to będzie. Ben-Hadad, ten król Aramu, wysyła wojsko, aby się rozprawić z Elizeuszem, a Bóg jakoby postanawia zabawić się w takiej komicznej scenie. Wojsko przestaje widzieć, jest zaślepione. Nie umiem teraz wytłumaczyć, czy byli całkiem ślepi, albo czy byli zaślepieni, podobnie jak uczniowie idący do Emaus, a szli z Jezusem, a nie mieli pojęcia, że to jest Jezus, aż do pewnego czasu. Ale to nie jest takie podstawowe. To, co jest bardzo ciekawe, że wtedy, kiedy chcieli pojmać Elizeusza i mogło to skończyć wielką tragedią, gdyby Bóg do tego nie zasiągnął, odegrało się to w Dotanie. A wtedy, kiedy Józef szedł odszukać swoich braci, kiedy posłał go ojciec, to właśnie znalazł ich w Dotanie i tam go sprzedali. Podobna scena. Co prawda, ta scena u Józefa się przedłużyła o wiele lat. Ale kto by pomyślał, że skończy takim happy endem? Kto by pomyślał, że w końcu te sny, które tak najwięcej przeszkadzały braciom, które były takim cierniem w oku i z powodu właśnie tych snów, z powodu tego, jaki mieli relacje z ojcem Józef, z powodu tego chcieli go zabić, sprzedali go i nie pomyśleli, że raz uklękną przed nim. A tak samo nikt nie pomyślał, że Elizeusz osiągnie takie wielkie zwycięstwo, przyprowadzając całą grupę wojska przed króla izraelskiego. Widzimy, jak tutaj ten król ciężko się orientuje, co ma robić. Pyta się, ojcze, mam ich zabić? A ta reakcja jest zupełnie inaczej. Elizeusz, podobnie jak kiedyś Józef, niesie odpowiedzialność nie tylko za siebie, za swoją rodzinę, ale niesie wielką odpowiedzialność za cały naród, za środowisko, w którym się znajduje. Przecież Bóg ich do tego powołał. Myśmy przed tygodniem od brata, który nam służył, słyszeli to wezwanie z Mateusza z 5 rozdziału: Wy jesteście solą ziemi. A Timothy Keller, jeden z tych obecnych pastorów chrześcijańskich we Stanach Zjednoczonych, powiedział, że ta metafora soli nawołuje chrześcijan do tego, aby szli i działali w świecie. Mają wnikać we wszystkie dziedziny społeczeństwa. Pomimo, że nie możemy oczekiwać wielkich przemian społecznych, bycie solą oznacza jednak wywieranie powstrzymującego wpływu na naturalne tendencje społeczeństwa. Być solą znaczy chronić przed zepsuciem. Kto inny może obronić nasz kraj przed zepsuciem, jeżeli nie będzie to Kościół, jeżeli nie będą to wierzący ludzie? Przez wiele lat wierzący ludzie nie mieli możliwości wstępować do czołowych pozycji, do tego, aby być kierownikami, aby być na wysokich stanowiskach. Ale dzięki Bogu za tych 30 lat, w których ta możliwość się otworzyła i w których oczekuje się, że będzie się coś dziać. Był taki okres dla miasta w czeskim Cieszynie, kiedy władzę nad tym miastem zyskali ludzie, którzy wzbogacili się na przemycie alkoholu, narkotykach, prostytucji. Ludzie ci nie mieli żadny charakter. Myśleli tylko na swój własny zysk. To był nieprzyjaciel, który jakby ten ruch, który przed 100 laty rozpoczął się właśnie przez ten młodzieńczy nacisk walki z alkoholem, przez ten nacisk na to życie pod wpływem pietyzmu, to znaczy praktyczne napełnianie Bożego Słowa na co dzień, jakby chciał ten zły po 100 latach całkowicie zdewastować właśnie przez ten olbrzymi przemyt alkoholu. Na co by się godziła krytyka, kiedy by się wszyscy ludzie tylko krytycznie patrzyli na to, co działo się w mieście? Ale właśnie byli to wierzący ludzie, którzy zmobilizowali swoje siły, wydelegowali ludzi spośród siebie do tego, aby zyskali pozycję w Radzie Miasta. I przed laty, kiedy tworzyła się nowa koalicja, to ta rada, ta grupa tych, ja nie wiem, 9-10 ludzi spotkała się w domu zborowym Kościoła Braterskiego i rozpoczynali modlitwę. Klęczeli na kolanach i prosili Pana, aby dał im mądrość, jak prowadzić to miasto, aby mogło się zmienić. To jest to, za co walczył Elizeusz przed laty. A to jest to, co jest naszą odpowiedzialnością i dzisiaj. Przez wiele lat pracowałem w hucie i nigdy nie przyszło mi na myśl, aby modlić się za dyrektora huty, za tych, którzy decydują o tych najważniejszych rzeczach. Ale później, kiedy przeniosłem się do takiej mniejszej firmy, kiedy to na co dzień spotykałem się z dyrektorem tej firmy, kiedy uświadomiłem sobie, co on wszystko dla tej firmy znaczy, jak dużo podróżuje, jeździ samochodem, to z kilku wierzącymi współpracownikami powiedzieliśmy się sobie, naszą odpowiedzialnością jest, aby modlić się za dyrektora, aby wypraszać dla niego błogosławieństwo i ochronę. Dlatego, że wtedy, kiedy jemu się nie będzie powodzić, nie będzie się powodzić i nam. A myśmy chcieli pracować i żywić rodziny. Ten widzący, ten prorok modli się o ślepotę dla swoich nieprzyjaciół, ale widzi, w jaki sposób ma zakończyć to całe wydarzenie. Widzi, że Bóg nie jest Bogiem mściwym, ale Bóg jest Bogiem pokoju. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 20 wierszu jest napisane: jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. A inne tłumaczenie mówi tą drugą część tego wiersza, w ten sposób zawstydzisz go swoim postępowaniem. Jeżeli swojego nieprzyjaciela nakarmisz, napoisz, zawstydzisz go. I właśnie w taki sposób skończyło się to wydarzenie w narodzie izraelskim. Ci żołnierze, kiedy ocknęli się przed królem, musieli wiedzieć, że może spotkać ich śmierć. Ale byli mile zaskoczeni, kiedy rozciągnięto przed nimi stoły, nakryto ich chlebem i wodą, a na pewno jeszcze coś do tego chleba było i rozpoczęła się uczta. Uczta, która musiała zagańbić tych żołnierzy. Może sobie powiedzieli, nigdy więcej byśmy nie szli przeciwko temu człowieku. Myśmy go mieli pojmać, a on nas tutaj uroczyście przywitał. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał tą radę, żeby w taki sposób podejść do nieprzyjaciela, korzystając właśnie z tego, co napisał już Salomon w Przypowieściach w 25 rozdziale. I on cytuje właśnie Salomona, a Salomon tam dodaje coś, co Paweł tam nie napisał, że Pan ci odpłaci. Pan ci odpłaci. Podobna myśl, którą słyszeliśmy już w zeszłym tygodniu, żeby pozostawić gniew Bogu, żeby pozostawić, aby Pan wziął za nas rzeczy do tego, aby zmienił los. Dlatego, że to największe zwycięstwo jest wtedy, kiedy z nieprzyjaciela zyskamy przyjaciela. I wtedy już możemy wiedzieć, że nigdy przeciwko nam nie będzie atakował. To, czymśmy dzisiaj rozpoczynali, tym kończyło się to wydarzenie z życia Elizeusza. Chleb i wino. A myśmy przyjmowali chleb i wino na znak tego, że Pan Jezus, pomimo tego, że zasłużyliśmy sobie na śmierć, zaprosi nas do stołu i mówi, to ja za was wycierpiałem. Ja wam odpuszczam. Wygląda to, jakby Elizeusz, ten Boży prorok, osiągnął takie aksamitne zwycięstwo w narodzie izraelskim nad nieprzyjacielem, bez przelewu krwi. Król tego nie umiał, ale Boży człowiek to umiał. W tych dniach Niemcy przypominają sobie 30 lat, kiedy ten mur, który rozdzielał jeden naród, wreszcie został przełamany. Wreszcie został rozebrany, aby już nie musieli mieszkać przeciwko sobie, ale mogli mieszkać razem. W tym tygodniu czeski naród będzie sobie przypominał właśnie tą sametową rewolucję, tą aksamitną, bez przelewu krwi. Dzięki Bogu za to. Dzięki za to, że mogliśmy osiągnąć niezależność, ale też i te możliwości być chrześcijanami na tych miejscach, na których mamy być. I powinniśmy się modlić za nauczycieli w szkołach, którzy jako Boże dzieci, jako ci, którzy modlą się o mądrość, mogą wychowywać młodą generację. Powinniśmy się modlić za tych, którzy są na stanowiskach i wpływają na wiele ludzi właśnie swoimi decyzjami. Będą to decyzje, które będą ranić, albo będą to decyzje, które będą budować. Choćby to było nawet przez zawstydzenie, ale jednak jest to coś, co zmienia te rzeczy. Wszyscy zasłużyliśmy na karę, a jednak zostaliśmy przez Boga usprawiedliwieni. Odpuścił nam. I tak samo i my powinniśmy sobie odpuszczać. Niechby ten przykład Elizeusza, który tak bardzo odzwierciedla charakter Boży, charakter Jezusa Chrystusa, był dla nas inspiracją do tego, w jaki sposób i w tym tygodniu, w tych dniach, które są przed nami, będziemy się decydować, będziemy mówić, będziemy myśleć. Dlatego, że Pan chce, abyśmy wzięli ten swój krzyż i naśladowali go. A On będzie nam błogosławił. Amen. Chciejmy i my teraz modlić się. Panie, otwórz nam oczy, abyśmy zobaczyli, że ci, którzy są z nami, jest tych, których jest z nami, jest więcej, niżeli ci, którzy są na świecie. Dlatego, że ten, który jest nad nami, jest mocniejszy, aniżeli ten, który jest tutaj na świecie. A jeżeli czujesz, że nie masz tej odwagi, aby stanąć jako chrześcijan do odpowiedzialnego stanowiska, możesz prosić Pana o mądrość, o odwagę, a On da temu, kto Go o to prosi. Nie zapomnijmy być wdzięczni i dziękować Bogu za to, co choćbyśmy nie zasłużyli, jednak czyni. Może właśnie dlatego, że są koło nas Boży ludzie, którzy tak bardzo się modlili, którzy modlili się przed 30 laty, którzy modlą się i dzisiaj, aby rzeczy zmieniały się na dobro Boga i ludzi. I za tych powinniśmy się modlić. I możemy być częścią takich ludzi. Jest tutaj wyzwanie, aby raz w miesiącu uczestniczyć na takim spotkaniu tutaj, aby dołączyć do tych wszystkich modlitewników, którzy modlą się za nasz naród, którzy wstawiają się właśnie za to, aby nie działy się rzeczy nieprawe, ale działy się rzeczy, które są w prawdzie i w sprawiedliwości przed Bogiem i przed ludźmi. Powstańmy i kogokolwiek z was proszę o modlitwę.